Ignacego Łukasiewicza jeszcze ze szkoły znamy jako wynalazcę lampy naftowej. Inni być może kojarzą go też z wynalezienia procesu rafinacji ropy. Ale nie w tym leży geniusz galicyjskiego wynalazcy. Dlaczego więc, według mnie i nie tylko mnie, Łukasiewicz to największy polski przedsiębiorca XIX wieku, a być może całej historii naszego kraju? I skoro był tak wielki, dlaczego nie został dominatorem rynku ropy w rodzaju Rockefellera? Cześć, z tej strony Bartosz Paszcza, jestem analitykiem danych i analitykiem technologii. W mediach mówię i piszę też o plusach i minusach rozwoju technologicznego. A część z Was kojarzyć może mnie na przykład z poprzedniego podcastu, czyli z CepTechu. Tutaj, w podcaście, w którym Paszcza paszczą mówi o technologiach, ruszymy w podróż przez trwającą erę techniki, od pierwszej maszyny parowej po komputery kwantowe i jeszcze dalej. Zapraszam. Do apteki pod Złotą Gwiazdą we Lwowie wszedł pewnego dnia żydowski kupiec, Abraham Schreiner. Na ladę wystawił flaszkę płynu czerwonego i powiedział do farmaceuty po drugiej stronie kontuaru: kup pan oleju ziemnego. Ten rym tak w ogóle nie był zamierzony. Ale farmaceuta nie zdecydował się zbyć natręta, jak pewnie zrobiłoby to wielu szanujących się przedstawicieli tej profesji na jego miejscu. Abraham Schreiner miał szczęście, trafił na ambitnego 30-latka, który postanowił go wysłuchać. Powiedział do niego: u nas w Borysławiu to tam po źródłach pływa taki olej, co go chłopi zwą ropą. A był tam chłop stary, który z tego ważył maź. On umarł, a ja prosiłem wdowy jego, żeby mnie nauczyła tej mazi ważyć. Próbuję, ja ważę, aż tu się zapaliło i rozsadziło garnek. Powiedział kupiec wedle dużo późniejszej relacji dziennikarza krakowskiego Czasu. Średniowieczni alchemicy dowolną substancję chcieli zamieniać w złoto. Ale Abraham Schreiner miał zdecydowanie bardziej przyziemne cele. Z ziemnej ropy chciał uzyskać spirytus, żeby po prostu produkować wódkę. Zapytał farmaceuty, jak już możecie się domyślać, chodzi o Ignacego Łukasiewicza, czy byłby chętny spróbować się podjąć takiej destylacji. Ambitny Łukasiewicz postanowił spróbować i kupił od niego czerwony płyn. Metodą prób i błędów z innym farmaceutą pracującym w tej aptece, Janem Zehem, trafili w końcu na kombinację pozwalającą czerwony olej rozłożyć na frakcje. Udało się to po dodaniu kwasu siarkowego i roztworu sodu, co pozwoliło rozwarstwić się płynowi. I tak na górę wypłynęła lekka benzyna, niżej znalazła się nafta, a aż na samym dole ciężki mazut, z którego później wyrabiać się będzie smary czy asfalt. To właśnie wynalezienie procesu rafinacji ropy miało stać się najważniejszym technologicznym osiągnięciem Ignacego Łukasiewicza, który pozwoli mu zbudować jego przedsiębiorstwo. Ale przełomowość tego wynalazku trudno było wtedy dostrzec. Abraham Schreiner był rozczarowany. Żadna z wyprodukowanych przez Łukasiewicza substancji nawet na oko nie przypominała wódki. Powstawało więc pytanie, komu i do czego potrzebne mogą być te wszystkie oleje i mazie? Całej tej historii być może by nie było, gdyby Łukasiewicz realizował swoje plany. Jako młody człowiek wcale nie marzył o zostaniu wynalazcą czy przedsiębiorcą. Marzył o niepodległości Polski. Co prawda jako syn ubogiego rolnika mógł mówić o szczęściu, kiedy dosyć szybko pod protekcją mentora w Łańcucie zaczął uprawiać stateczny i pozwalający nieźle zarobić zawód farmaceuty. Jednak chcąc pracować dla niepodległości przeniósł się do Rzeszowa, gdzie włączył się w pracę spiskowców. A szykowana była właśnie kolejna insurekcja. 13 lutego 1846 roku w czasie spotkania w gospodzie o bardzo wdzięcznej nazwie pod Luftmaszyną Łukasiewicz odebrał instrukcję od emisariusza Franciszka Wiesiołowskiego. Mający zaledwie 24 lata Ignacy miał dowodzić powstaniem w Rzeszowie, a wybuchnąć ono miało 8 dni później. Jednak dwa dni przed wybuchem Łukasiewicza aresztowano. Złapany emisariusz, który przekazywał mu instrukcję, sam wyśpiewał wszystko przed Austriakami. Jak pisze o tym historyk i dziennikarz Andrzej Krajewski w bardzo ciekawej, wydanej niedawno książce Ropa, krew cywilizacji, Łukasiewicz miał olbrzymie szczęście, aresztowanie najprawdopodobniej uratowało mu życie. Bo jego aresztowanie było elementem większej akcji. Do wolnego miasta Krakowa wprowadzono austriacki oddział. Aresztowań dokonano przez Krosno aż po Lwów. Co jeszcze bardziej tragiczne, Austriacy rozpętali rabację galicyjską. Zaognili napięte relacje chłopów ze szlachtą, co doprowadziło do rzezi arystokracji. Tym mniej fortunnej, że przywódcy nadchodzącego powstania chcieli dokonać pełnego uwłaszczenia chłopów, czyli przydzielić im ziemię. Być może w tym tragicznym czasie i Łukasiewicz, wówczas już posiadacz niewielkiego majątku ziemskiego, mógł stracić życie na chłopskich widłach. Okres ten jednak przeczekał w austriackim więzieniu, skąd na skutek braku twardych dowodów wypuszczono go w kolejnym roku, jednak pod zobowiązaniem do stawiania się na policji i nieopuszczania Lwowa. Swoją drogą, to świetny przykład na skomplikowaną odpowiedź na pytanie. Dlaczego w Polsce doczekaliśmy się tak niewielu wynalazców i przemysłowców? Cóż, Łukasiewicz miał szczęście, ale możemy tylko zgadywać, jak wielu zdolnych ludzi go nie miało. Zamiast budować wynalazki czy tworzyć swoje przedsiębiorstwa, poświęcali się walce w powstaniach albo ich szanse były ograniczane przez represyjnych zaborców. I tutaj jakby na dowód. Losy rafinacji ropy są z polskim ruchem niepodległościowym silnie związane. Łukasiewicz nie był bowiem pierwszy, który odkrył ten proces. Rafinacja znana była co prawda 1000 lat wcześniej Chińczykom i Arabom, ale w roku 1840 proces rafinacji opracował Filip Walter, również pochodzący z Galicji polski wynalazca. Filip, swoją drogą syn burmistrza Krakowa z czasów wspomnianego wcześniej powstania krakowskiego, sam był powstańcem listopadowym w 1830-31 roku. I po jego upadku przez chwilę był profesorem w wolnym mieście Krakowie, tym niewielkim parapaństewku, przynajmniej częściowo niezależnym od zaborców, ale już w roku 31 zdecydował się na wyjazd do Francji i to tam z lokalnymi naukowcami wydestylował naftę. W roku 1846, zupełnie niezależnie, naftę nauczył się produkować Abraham Kessner w Kanadzie. Niezależne opracowanie tego wynalazku rafinacji ropy nie jest tak naprawdę zaskakujące, chociaż na pierwszy rzut oka może się takie wydawać. Wręcz przeciwnie, jest raczej typowe dla historii wynalazków, technologii czy nauki. Bo w historii ludzkości następują takie momenty, kiedy do stworzenia tego, co dziś znamy jako wynalazek, właściwie wszystko jest gotowe, te elementy są na stole, natomiast jakaś odważna, przedsiębiorcza dusza musi je połączyć w umiejętny sposób, żeby dać efekt w postaci wynalazku. I w przypadku rafinacji ropy, jak w wielu innych przypadkach, takie odważne dusze często znajdują się niezależnie w różnych miejscach naszej planety w bardzo podobnym czasie. Ale z rafinacją był pewien problem. Zarówno Walter, jak i Kessner, jak i początkowo Łukasiewicz nie wiedzieli, po co nafta ma komuś być potrzebna. Nadszedł czas na stworzenie produktu. Wynalazki bowiem same się nie sprzedają. Niejednokrotnie prawdziwa sztuka i klucz do powodzenia i bycia zapamiętanym przez historię czy stworzenia wielkiej firmy w wykreowaniu rynkowego zapotrzebowania i przejściu z poziomu eksperymentalnej, laboratoryjnej produkcji do produkcji masowej, która musi być tania i na siebie zarabiać. Dzisiaj takie podejście do technologii, skupione na słuchaniu potrzeb klienta i wściekłemu dopasowywaniu produktu pod te potrzeby, niekoniecznie nawet świadomie przez klienta zgłaszane, nazywa się zarządzaniem produktem. W XIX wieku ta nazwa oczywiście jeszcze nie istniała, ale Ignacy Łukasiewicz mógłby robić za wzorzec takiego dzisiejszego menedżera produktu. Łukasiewicz szukał metody zagospodarowania swoich substancji w czasach, gdy podstawowymi paliwami było oczywiście drewno i upowszechniony w XIX wieku węgiel. Istniały co prawda nawet olejowe lampy, ale one do swojego zasilania potrzebowały na przykład oleju biednych wielorybów. A problem z benzyną czy naftą był taki, że paliła się zbyt gwałtownie. I chociaż w spółce z Zechem i właścicielem apteki, w której pracowali, czyli Mikolaszem, cała trójka próbowała sprzedawać po prostu produkty procesu rafinacji, nikt nie chciał tego kupować. Łukasiewicz postanowił więc spróbować nalać nafty do lampy olejowej i zrobił to ze skutkiem niemal tragicznym, bo szybko paląca się nafta po prostu rozsadziła zbiornik. Z tym problemem zmierzył się ze znajomym sobie blacharzem, Andrzejem Bratkowskim. I tutaj uznaje się tradycyjnie, że to Łukasiewicz zaprojektował, wynalazł lampę naftową, a Bratkowski ją tylko zbudował, ale Andrzej Krajewski w swojej książce opisuje raczej większy wkład intelektualny w rozwiązanie tego problemu właśnie po stronie doświadczonego blacharza. I to wydaje się sensowne, bo w końcu to on miał doświadczenie dotyczące tego, jak z blachy uformować lampy. I to on miał właśnie zaprojektować wytrzymalszy zbiornik, stworzyć wysuwany knot, który zasysał paliwo i pozwalał mu się spalać w małej ilości, w kontrolowany i regulowany przez użytkownika sposób. Łukasiewicz był więc z pewnością zamawiającym nowy wynalazek, ale trudno dzisiaj ocenić, na ile udział w tym wynalazku rozkładał się pomiędzy niego a Bratkowskiego. Z pewnością przypisywanie mu całości zasługi jest błędem. To według mnie nie umniejsza zasług Łukasiewicza, a wręcz jest większa, bo popisał się tutaj niezwykłym zmysłem przedsiębiorcy czy właśnie takiego menedżera produktu. Mając niesprzedawalną naftę, stworzył wykorzystując ją produkt, lampę, która miała szansę trafić do serc klientów. I chociaż początki nie były łatwe, to w końcu lwowski szpital zakupił lampy naftowe, w których jasnym świetle przeprowadzono operację wyrostka robaczkowego. Ale choć produkt powoli zaczynał zdobywać popularność, to udziałowcy spółki popadli w konflikty i postanowili się rozstać. Jan Zech na własną rękę kontynuował pracę nad naftą, jego los przypomina zaś o tym, jak niebezpieczna była wówczas praca z nowym wysokoenergetycznym paliwem. W wybuchu i pożarze jego sklepu zginęła jego żona i córka, po czym zdecydował się on odpuścić sobie dalsze eksperymenty. Łukasiewicz po rozpadzie spółki przejął aptekę w Gorlicach. Tam odnalazł go Trzecielski, ziemianin, który od lat stosował ropę ziemną jako składnik lekarstw dla swoich owiec. W Bubrce pod Krosnem znaleźli las, pod którego wypływało czarne złoto. Jako trzeciego do spółki przyjęli Klobasę, właściciela owego lasu, i zaczęli tam wydobycie i następnie destylację ropy. Ich rafineria powstała w roku 1858. Co ciekawe, już wówczas na rynku działało parę takich zakładów. Jeden z nich powstał dwa lata wcześniej, na przykład w rumuńskim Ploeszti. Jednak w rok później, w roku 59, to właśnie spółka polskiego wynalazcy zdobywa kontrakt na dostawę nafty dla austriackiej kolei, oferując cenę o 15% niższą niż konkurencja z Imperium Habsburgów. I wówczas Łukasiewicza spotkał kolejny nieszczęśliwy zwrot akcji. Zmarła jego jedyna półtoraroczna córka, a wkrótce spłonęła doszczętnie ich rafineria. Łukasiewicz chciał to wszystko rzucić w cholerę, ale Trzecielski po raz kolejny wsparł swojego towarzysza i zaczęli budowę nowego zakładu w Polance. Lampy naftowe stawały się coraz popularniejsze, a konkurencja zaczynała być globalna. W podobnym do Łukasiewicza czasie Amerykanin Samuel Kier, właściciel kopalni soli, zaczął mieć problem. Jego kopalnię zalewała ciemna oleista substancja i myślę, że dla słuchaczy nie będzie zaskoczeniem, czym ta substancja była. Przedsiębiorczy Kier spróbował z tej substancji uzyskać coś pożytecznego, początkowo bezskutecznie sprzedając produkty rafinacji jako leki. W końcu na początku lat 50. równolegle do Łukasiewicza wpadł na pomysł destylacji kerozyny, jak w USA nazywano naftę. I podobnie jak Łukasiewicz opracował nową olejową lampę, która zamiast spalać coraz trudniej dostępny tłuszcz wielorybi, konsumowała jego nowe paliwo. W Stanach przemysł wydobycia ropy od końca lat 50. dynamicznie rósł, wypierając tłuszcz tych biednych wielkich morskich ssaków. Pod koniec tej dekady w Kanadzie, a niedługo potem w USA, powstały pierwsze szyby naftowe, czyli te charakterystyczne konstrukcje, które dziś kojarzymy z wydobyciem. W tych krajach bowiem ropa znajdowała się głębiej niż pod Krosnem czy w Ploeszti, konieczne było więc drążenie głębokich, wąskich odwiertów i pompowanie ropy na powierzchnię. Amerykański przemysł wydobywczy rósł tak szybko, że na przestrzeni następnych kilkunastu lat ropa stała się na rynku momentami tańsza niż woda. Z jej wielką ilością producenci nie mieli co robić. To doprowadzało wielu z nich do bankructwa. Ale interes w tym wszystkim zwęszył młody John Rockefeller, który podobnie jak Łukasiewicz wcale nie chciał konkurować na wydobycie, a raczej na przetwórstwo czarnego złota. Budujący swoją rafinerię brat wciągnął go w ten przemysł. Jednak bezwzględność biznesowa Johna Rockefellera była potrzebna, żeby na tym rynku przetrwać. W Cleveland, gdzie bracia operowali, jak i w całych Stanach, zdolność przetwórstwa ropy znacznie przekraczała zapotrzebowanie na te produkty. Przemysł, więc możecie się domyślić, nie był zbyt rentowny. John Rockefeller po uniezależnieniu się od brata najpierw stworzył tajny trust producentów, którzy zagwarantowali sobie znacznie niższe stawki przewozu towarów koleją, obniżając swoje koszty i mogąc oferować tańszy produkt. Kiedy te jego tajne machinacje wyszły na jaw i w pewnym momencie zostały ukrócone, Rockefeller zaczął bezwzględną kampanię likwidowania konkurentów. W 4 miesiące w roku 1872 wykończył 22 z 26 firm przetwarzających ropę naftową w Cleveland, kupując najmniej rentowne przedsiębiorstwa, podnosząc ich dochodowość i tnąc ceny swoich produktów. Stosując tę taktykę na skalę całych Stanów Zjednoczonych, w latach 70. i 80. skonsolidował pod swoim szyldem Standard Oil Company aż 90% rynku przetwórstwa ropy w całych Stanach Zjednoczonych. I ta rynkowa dominacja oczywiście potem umożliwiła mu znaczące podniesienie cen. Jedna z gazet w tych czasach nazwała Standard Oil najbardziej okrutnym, bezczelnym, bezlitosnym i chciwym monopolem, jaki kiedykolwiek istniał w kraju. Czy więc Łukasiewicz miał szansę stać się europejskim Rockefellerem? Pewnie gdyby wykazał się podobną bezwzględnością, mógłby próbować. Udowodnił w końcu, że potrafi sprawnie prowadzić przedsiębiorstwo. Miał też wczesny rynkowy start. I również jego historia biznesowej ekspansji robi wrażenie. Bo w roku 1866, parę lat przed startem Rockefellera w branży, rafineria w Chorkówce zaczęła pracę, przetwarzając ogromną wówczas liczbę 100 ton ropy miesięcznie. 8 lat później rafinerie należące do Łukasiewicza, którego spółka z Szczecielskim zdominowała galicyjski rynek przetwórstwa, przerabiały miesięcznie już 1750 ton surowca. Na fali odwilży politycznej w Galicji Łukasiewicz został także posłem na galicyjski Sejm i szefem, a jakżeby inaczej, Komisji Nafty. Pewnego dnia do Łukasiewicza dotarli wysłannicy rosnącego w siłę koncertu Standard Oil z ofertą wykupu 20% akcji w przedsięwzięciu Polaka. Ten miał im odpowiedzieć krótko: mam dość własnych pieniędzy. Łukasiewicz mógł rywalizować z konkurencją wysyłającą ropne przetwory z USA. Przy dużej skali jego produkcji czy przetwórstwa nie było problemem, aby obniżyć cenę i powalczyć o udział w rynku. Łukasiewicz zaczął też pracę z niemieckim inżynierem przybyłym po latach doświadczeń z USA, który zaprojektował nowoczesny szyb wydobywczy w Bóbrce. Wreszcie Ignacy nie byłby sobą, gdyby nie zbudował przewagi nad konkurencją w oparciu o jego własną technologię. Nowa metoda destylacji, nazywana kwarcowo-ługową, pozwalała zamieniać odpady rafinacyjne w nowe produkty, właśnie na przykład smary czy asfalty, podnosząc rentowność przedsięwzięcia. Europejski odpowiednik Rockefellera twardo trzymał się wręcz na dochodowych nogach. Ale tutaj zaczęły pokazywać się różnice między dwoma panami. Rockefeller wykańczał konkurentów i dążył do dominacji. Odnajdywał się w tej hardkorowej rywalizacji pomimo powszechnej krytyki jego biznesowego postępowania. Choć sam później przyznał, że w tym czasie przez nerwy przespał niewiele nocy, nie zmieniło to jego podejścia. Łukasiewicz z kolei po odniesieniu sukcesu nie był zachłanny i być może wpływ na to miała tragedia jego rodziny, bo po śmierci swojej córeczki nie doczekali się z żoną potomstwa. Łukasiewicz zamiast tego zwrócił się ku społecznej odpowiedzialności biznesu, jak powiedzielibyśmy tą dzisiejszą nowoczesną mową. W galicyjskim zagłębiu naftowym fundował szkoły podstawowe czy drogi. Zainteresował się eksperymentami walijczyka Roberta Owena, jednego z pierwszych socjalistów. Ale ulepszył też doświadczenia tych społecznych przedsiębiorców z zachodu i założył swoją kasę bracką, czyli taką obowiązkową kasę ubezpieczającą pracowników i wspierającą ich w chorobie czy inwalidztwie. Kasa służyła także jako ubezpieczalnia emerytalna. Uprawnienia do emerytury pracownicy uzyskiwali już po 20 latach. Zaś dzieciom i wdowom pracowników przysługiwała zapomoga. I choć Ignacy Łukasiewicz nie wpadł na organizację owocowych czwartków, to podobno żadna inna firma w Europie nie oferowała wówczas takich benefitów. Kiedy w roku 1882 zmarł ojciec Ignacy, jak nazywany był pieszczotliwie przez pracowników, okazało się, że ten wielki przedsiębiorca pozostawił po sobie niewielki majątek. Zdecydowaną większość swoich pieniędzy zdołał rozdać na akcjach charytatywnych albo wydać na nisko oprocentowane pożyczki, których zwrotu wcale nie oczekiwał. Ostatnie weksle pożyczkowe podarł na 2 dni przed swoją śmiercią, unieważniając konieczność ich spłaty. Nic dziwnego, że na pogrzeb dobrodzieja całego regionu przyszło ponad 4000 osób. Kazimierz Chłędowski, który znał go osobiście, napisał później o Łukasiewiczu. Robił też niezmiernie dużo dobrego, nie było obywatela w okolicy, któremu by Łukasiewicz nie udzielił pożyczki. Nie było bankruta, którego by nie dźwignął. Mówił, że łatwo dobrze robić, jak się ma z czego. I robił dobrze, a rozsądnie, rzec można, że z czasem podniósł ekonomicznie całą okolicę. Nie ma co ukrywać, Łukasiewicz nie zbudował tak wielkiego imperium jak Rockefeller i nie jest dziś tak dobrze pamiętany na świecie. Bez wątpienia wpływ na to miały też warunki, w którym ci dwaj budowali swoje przedsiębiorstwa. Jeden pracował w państwie rosnącym na największą przemysłową potęgę świata, a drugi w podupadającym autokratycznym imperium i w regionie, który był na obrzeżach toczącej się przemysłowej rewolucji. Roponośne pola Galicji też wkrótce zaczęły się kończyć, podczas gdy w Stanach co rusz odkrywano nowe pokłady ropy, tym samym zwiększając też zapotrzebowanie na jej przerób. Ale Łukasiewicz nie został Rockefellerem nie z tych powodów. On nim nie został, bo pod wieloma względami był po prostu kimś lepszym. Był prawdziwym przedsiębiorcą, który w gospodarce rynkowej działał na rzecz społeczności, a nie jedynie zysku. Zamiast biznesowej bezwzględności oferował systemowe wsparcie swoich pracowników i zapewnienie im emerytury. I w pewien sposób to porównanie między Łukasiewiczem a Rockefellerem może stanowi jakiś punkt odniesienia dla tego słusznego lub nie stereotypu różnic, które dziś występują pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, gdzie w Stanach pracuje się długie godziny, zabija się o pieniądze, walczy się o to, żeby zarobić jak najwięcej, a w Europie wolimy mieć na przykład płatny urlop, płatne chorobowe, urlopy macierzyńskie i ogólnie pomyślany dobrobyt oraz czas na życie. I z tym przemyśleniem zostawiam Was na dzisiaj. Bardzo serdecznie zachęcam do subskrybowania kanału, a w ankiecie na Spotify'u możecie dać znać, która z tych osób, czy bezwzględny biznesowo Rockefeller, czy ten społecznie odpowiedzialny Łukasiewicz jest dla Ciebie, drogi słuchaczu, lepszym wzorcem biznesmena. Jestem bardzo ciekawy tych wyników. I zapraszam od razu do słuchania audycji za tydzień, w której opowiem o jednym z polskich ojców bomby termojądrowej. Do usłyszenia.